Kochani bracia i siostry, w Panu naszym Jezusie Chrystusie, na wstępie chciałbym podziękować Panu za ten przywilej wspólnego rozważania Słowa Bożego i zborowi w Jarocinie za udzielenie tego przywileju. Czas, który jest przed nami, chciałbym, abyśmy wspólnie przeznaczyli na zbadanie pewnego tematu, który poniekąd jest związany i w wielu myślach został poruszony już także w dzisiejszych wykładach, a więc wierzę, że Pan też tak wszystkim kieruje, że te wszystkie myśli, które są przedstawiane tutaj przez braci, mają jeden związek, czyli jest to prawda. Jeżeli jest to prawda, mają wspólny trzon, to znaczy, że Pan tym błogosławi. Drodzy braterstwo, temat, który przygotowałem, zatytułowałem Nawrócenie Izraela w Mispie, czy też w Masfie, w zależności od tłumaczeń Biblii. Nawrócenie Izraela w Mispie i jest to lekcja zapisana w pierwszej księdze Samuela, o którym to Samuelu dzisiaj także była mowa. Za chwilkę odczytamy sobie te wersety, natomiast kilka słów wstępu. Nasza dzisiejsza lekcja będzie oparta na doświadczeniu, na postawie i na wyborze, jakiego dokonał cielesny Izrael właśnie w Mispie, w Masfie. Wierzę, że nauka z dzisiejszej lekcji będzie pomocna każdemu dziecku Bożemu. Tą naukę, to wyjaśnienie, tą lekcję podał nasz drogi brat Jolly po śmierci kilka lat po śmierci brata Johnsona, także wierząc, że ona będzie wielkim błogosławieństwem dla ludu Bożego w codziennym życiu, w każdym dniu życia każdego dziecka Bożego. Zarówno dotyczącego serca, ale także i umysłu tego dziecka Bożego. Postawa chrześcijanina względem Pana Boga, na jaką wskażemy, będzie zawsze aktualna dla każdego człowieka. Ona się nie zmieni. Pan Bóg tych rzeczy, o których sobie powiemy, tych elementów, które kazał Izraelowi czynić, przestrzegać przez Samuela, no się okaże, że te rzeczy człowiek będzie przestrzegał przez całą wieczność. A więc przejdźmy do tego rysu historycznego na początek. Przypomnimy sobie dwa znamienne wydarzenia w dziejach cielesnego Izraela, które są ze sobą bardzo powiązane, mimo że te wydarzenia są oddalone od siebie o 20 lat. 20 lat różnicy między tymi wydarzeniami, ale jednak są ze sobą bardzo związane. Nasza historia ma miejsce przy końcu okresu sędziów. Przy końcu okresu sędziów, gdzie ostatnim sędzią Izraela był, pamiętamy, Samuel. Samuel jako ostatni sędzia Izraela występuje zarówno przy jednym z tych wydarzeń, ale także i przy drugim. Był on, czyli Samuel, uznawany za wodza Izraela, za sędziego, ze wszystkimi radami, ze wszystkimi rzeczami, których nie rozumiał Izrael, udawał się właśnie do Samuela. Pierwsza grupa tekstów, którą sobie odczytamy, jest zapisana w pierwszej księdze Samuela, 4 rozdział, wersety 1 do 11. Chronologicznie jest to pierwsze z tych wydarzeń, które chcemy poruszyć. Pierwsza księga Samuela, 4 rozdział, wersety 1 do 11. I słowo Samuela dotarło do całego Izraela. W tym czasie Izrael wyruszył przeciwko Filistynom do walki i rozbili obóz około Ebenezer. Filistyni zaś rozbili obóz w Afek. Wtedy Filistyni ustawili się w szyku bojowym przeciwko Izraelowi. Gdy walka rozgorzała, Izrael został pobity przez Filistynów, którzy zabili na polu bitwy około 4000 ludzi. I kiedy lud wrócił do obozu, starsi Izraela powiedzieli: dlaczego Pan pobił nas dziś przed Filistynami? Sprowadźmy do siebie z Shilo Arkę Przymierza Pana, by weszła między nas i wybawiła nas z rąk naszych wrogów. Posłał więc lud do Shilo, by sprowadził stamtąd Arkę Przymierza Pana zastępów, który zasiada między cherubinami. Byli tam też z Arką Przymierza Boga dwaj synowie Helego, Hofni i Pinchas. Ja akurat mam to tłumaczenie nowsze Biblii Gdańskiej, starsze podaje Ofni i Fines. A gdy Arka Przymierza Pana przybyła do obozu, cały Izrael zawołał wielkim głosem, że aż ziemia zadrżała. Kiedy Filistyni usłyszeli ten okrzyk, pytali: cóż to za wielki okrzyk w obozie Hebrajczyków? I dowiedzieli się, że Arka Pana przybyła do obozu. I Filistyni zlękli się, gdyż mówiono: Bóg przybył do ich obozu. I mówili: biada nam, bo czegoś takiego nigdy przedtem nie było. Biada nam, któż nas wybawi z rąk tych potężnych bogów? To są ci bogowie, którzy porazili Egipt wszelką plagą na pustyni. Umacniajcie się i bądźcie mężni, o Filistyni, abyście nie służyli Hebrajczykom, tak jak oni wam służyli. Bądźcie więc mężni i walczcie, zachęcali się Filistyni między sobą. Wtedy Filistyni walczyli, a Izrael został pokonany i każdy uciekał do swego namiotu. Była to wielka klęska, gdyż poległo 30 tysięcy z piechoty Izraela. Kilka chwil temu 4 tysiące, teraz 34 tysiące poległo. I Arka Boga została zabrana, a dwaj synowie Helego, Ofni i Fines, Hofni i Pinchas, polegli. Pamiętamy to wydarzenie, pamiętamy te dzieje, tę historię, kiedy to Izrael walczył właśnie pod Ebenezer z Filistynami. I kiedy nastąpiła ta walka, pierwszą tą walkę, przedwalkę, jakkolwiek by jej nie nazwać, przegrali, 4 tysiące osób zginęło. Co zrobili? No to poślijmy po Arkę Przymierza. Niech Arka Przymierza nas prowadzi i wtedy wygramy. Nie myśleli o Bogu. Pomyśleli o Arce Przymierza. Arka Przymierza jako ta skrzynia miała nas prowadzić do walki. Zwróciliśmy tutaj uwagę na dwóch synów Helego, Ofniego i Finesa. Heli, który był ich ojcem, wybrał ich do pełnienia urzędu kapłańskiego, ale ich życie okazało się bezbożnym, gwałcili przymierze zawarte z Panem Bogiem, przestępowali przykazania Boże, przywodzili lud Boży, lud izraelski do przestępstw. I czytamy o tym w pierwszej księdze Samuela, 2 rozdział, wersety 22 do 24. Nie będziemy teraz odczytywać tych wersetów, gdzie Heli zwraca się do swoich synów, jakie to rzeczy czynicie, co wy to czynicie, lud przychodzi ze skargami na was, odciągacie lud od Boga, no, nie możecie takich rzeczy czynić. Oczywiście nic więcej Heli nie zrobił, za co później w 34 wersecie Pan obiecał mu, że jego synowie zginą. No i w wyniku tego, tak jak czytaliśmy w tym wersecie 11, Arka Boga po tej walce Izraela z Filistynami została zabrana przez Filistynów, a ci dwaj synowie Helego, Ofni i Fines, polegli. Co się dzieje w następnej kolejności? Arka Przymierza przebywa w ziemi filistyńskiej przez 7 miesięcy, jak jest napisane w 6 rozdziale tej samej księgi w wersecie 1. I Arka Pana przebywała w ziemi Filistynów przez 7 miesięcy. Podaje opis biblijny. No i przechodzimy do kolejnego opisu, 20 lat później, jak zaraz się przekonamy, który podaje kolejne wydarzenie w miejscowości Mispa. Przeczytajmy sobie pierwszą księgę Samuela, 7 rozdział, wersety od 2 do 13. Kiedy Izraelici odzyskali już tą Arkę Przymierza, przenieśli ją, jak mówi werset pierwszy, do Kirjat Jearim, w tym tłumaczeniu Biblii jest taka nazwa podana, i tam ta Arka przebywała. No i czytajmy od wersetu drugiego. A od dnia przybycia Arki do Kirjat Jearim upłynęło dużo czasu, to jest 20 lat, a cały dom Izraela płakał za Panem. Płakał za Panem. I Samuel powiedział do całego domu Izraela, jeśli z całego swego serca nawrócicie się do Pana, wyrzućcie spośród siebie obcych bogów oraz Asztarty i przygotujcie swoje serce Panu i służcie tylko Jemu, wtedy wybawi was z ręki Filistynów. I ten trzeci werset jest główną podstawą do naszych dzisiejszych rozważań. Ale czytajmy dalej. Synowie Izraela usunęli więc Baalów i Asztarty i służyli tylko Panu. Wtedy Samuel powiedział, zgromadźcie całego Izraela w Mispie, a ja będę modlił się za wami do Pana. Zgromadzili się więc w Mispie i czerpali wodę, którą wylewali przed Panem. Pościli tamtego dnia i mówili, zgrzeszyliśmy przeciw Panu, a Samuel sądził synów Izraela w Mispie. A gdy Filistyni usłyszeli, że synowie Izraela zgromadzili się w Mispie, wyruszyli książęta filistyńscy przeciwko Izraelowi. Kiedy usłyszeli o tym synowie Izraela, zlękli się Filistynów. I synowie Izraela powiedzieli do Samuela, nie przestawaj wołać za nami do Pana, naszego Boga, aby nas wybawił z ręki Filistynów. Już widzimy tą inność, która jest w porównaniu z poprzednią historią, z poprzednim wydarzeniem. Wołali tutaj do Boga. Samuel wziął więc jedno jagnię z sące i złożył je Panu w ofierze całopalnej. I Samuel wołał do Pana za Izraelem, a Pan go wysłuchał. A kiedy Samuel składał całopalenie, Filistyni nadciągnęli, aby walczyć z Izraelem. Lecz w tym dniu Pan zagrzmiał wielkim grzmotem nad Filistynami i rozproszył ich tak, że zostali pobici przed Izraelem. A Izraelici wyruszyli z Mispy, gonili Filistynów i bili ich aż pod Bet-Kar. A więc, drodzy braterstwo, czytaliśmy, że przez ten czas, kiedy lud izraelski, przez te 20 lat, odkąd powróciła skrzynia przymierza, Arka Przymierza do Izraela, przebywała w tej miejscowości Kiriat Jearim, Izraelici w tym czasie czynili dalej postępki i grzechy, które czynili Ofni i Fines, kiedy jeszcze żyli. Izrael tak przyzwyczaił się do tych złych rzeczy, tych postępków, że oni dalej przez ten cały okres czasu, tych 20 lat, zapewne je praktykowali. Zapomnieli o Panu Bogu, udali się za bogami obcymi. Dlatego czytamy, że po 20 latach lud zaczął pokutować z popełnianych wcześniej grzechów. Czytaliśmy w tym wersecie drugim, a cały dom Izraela płakał za Panem. Płakali za Panem. Izrael wielokrotnie odchodził swoim postępowaniem i myślami od Pana Boga, a następnie się wracał do Niego. Pamiętamy z opisów biblijnych, nieraz miało miejsce takie wydarzenie. Jak był dobra passa, że tak powiem, wśród Izraela, albo potrzebowali pomocy, do Pana Boga na kolana: Panie Boże, jesteś naszym Bogiem. Ale kiedy było przez dłuższy czas spokój, nie było doświadczeń, nie było problemów, albo znaleźli się już później pośród narodów kananejskich, no to szli według własnych upodobań, według własnych zwyczajów, czynili własne przepisy, własne jakieś prawa. Tak było i tym razem. Izrael zaczął odczuwać potrzebę powrotu do tych dobrych, właściwych relacji z Bogiem i jedni z drugimi, bo wśród Izraela między sobą te relacje między nimi też nie były właściwe. Jeżeli relacje z Bogiem nie są właściwe, to jak relacje między sobą, jedni z drugimi, możemy mieć właściwe? Czuli się odsunięci od Boga, zaczęli odczuwać żal za popełniane grzechy, zrozumieli, że są grzesznikami, zrozumieli, że znajdowali się przez długi czas w niełasce u Boga. Samuel, jak czytaliśmy, widział postawę Izraela, dlatego wtedy wezwał Izraela do tej Mispy, na pagórek Mispa, który znaczy strażnica, i podał im pewne warunki, na podstawie których mogą nawrócić się do Boga. Warunki, na podstawie których mogą znowu znaleźć się w łasce u Boga. Te, które czytaliśmy w wersecie trzecim. Przeczytajmy je jeszcze raz. I Samuel powiedział do całego domu Izraela: jeśli z całego swego serca nawrócicie się do Pana, wyrzućcie spośród siebie obcych bogów oraz Asztarty i przygotujcie swoje serce Panu i służcie tylko Jemu. Wtedy wybawi was z ręki Filistynów. Trzy rzeczy, o których powiedział Samuel. Przypomniał wówczas Samuel także Izraelowi obietnicę, którą Bóg złożył im dużo wcześniej, jeszcze za czasów Mojżesza. Jaka to była obietnica? Zapisana jest w trzeciej księdze Mojżesza, 26 rozdział. Nie będziemy teraz całego tego rozdziału odczytywać, ale tam była złożona obietnica, że jeżeli będziecie przestrzegać moich przykazań, jeżeli będziecie lojalni mi, jeżeli będziecie wierni mi, czyli Bogu, Panu Bogu, ja będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. On miał kierować ich sprawami dla ich najwyższego dobra, w odniesieniu do całego narodu, jak i jednostek. Ale jeżeli znów było powiedziane, Izrael będzie robił inaczej, czyli nie będzie lojalny względem Boga, nie będzie przestrzegał praw i przykazań, które Pan Bóg daje, to co wtedy Pan Bóg obiecał? Że podda ich w ręce nieprzyjaciół i że będzie karał ich siedmiorako. Jeden werset tylko przypomnimy, przeczytamy. 26 rozdział, werset 28. To ja też postąpię na przekór wam z gniewem, też będę was karać siedmiokrotnie za wasze grzechy. Samuel tymi słowami zachęcał Izraela, aby się nawrócili do Pana. A więc widział, że przez te lata Izrael odszedł od Pana Boga. Uczynił to, wskazując na te trzy aspekty, które przeczytaliśmy. Wyrzućcie spośród siebie obcych bogów, czyli Baala i Asztartę głównie, o czym zaraz powiemy. Przygotujcie serce dla Pana i służcie tylko Jemu, tylko Panu Bogu, nikomu innemu. Widocznie w tamtym czasie Izraelici uznali Pana Boga, Jehowę, jako jednego z wielu bóstw pośród narodów kananejskich, w których byli. No, był Baal, była Asztarta, byli może inni bogowie, był Bóg Jehowa, mieli posążki swoje, a więc służyli każdemu i każdego czcili może jednakowo, może jednego więcej, drugiego mniej. Nie wiemy, opisy biblijne aż tak wiele o tym nie mówią, a na pewno ta cześć nie pochodziła z serca, ale pochodziła tylko z ich zewnętrznej ogłady, zewnętrznego postępowania. Co w wyniku tego uczynili Izraelici, tego napomnienia Samuela? No, czytaliśmy w wersecie 4, że wyrzucili spośród siebie Baala i Asztartę i zaczęli służyć tylko Panu. I zaczęli wtedy służyć tylko Panu. Pamiętamy, w jaki sposób jednym z 10 przykazań było powiedziane, że aby trzymali się z dala od czynienia jakichkolwiek bałwanów, aby nie czynili żadnych innych bogów, bożków pośród Izraela, aby nie czynili sobie żadnego obrazu rytego. Tak było powiedziane. A co zrobili? Zrobili zupełnie coś przeciwnego. Przestąpili jawnie przykazanie Boże. Pan Bóg nie oczekiwał od nich, że będą czynili sobie posążki ryte na Jego cześć, ale chciał, aby Go chwalili właśnie w duchu i w prawdzie. Słowo Baal w liczbie mnogiej Baalim znaczy Pan, Mistrz, Dozorca, Opiekun. Pamiętamy z historii, jak Izrael czcił tego oto bożka. Pamiętamy, ile narobili sobie posągów w Izraelu tegoż oto Baala, zapożyczając go właśnie od narodów kananejskich, które mieli wyniszczyć. To było im przykazane. Wszystkie narody, łącznie z ich praktykami, ich wierzeniami, z ich bożkami, ze wszystkim. Kananejczycy mieli bożki Baala we wszystkich swoich miastach, a może nawet we wszystkich swoich domach, ufając im jako opiekuńczym duchom. A więc czemu Izrael tego miał nie posiąść? Asztarta, o której mowa w tym wersecie, czy też Astarot w starszym tłumaczeniu Biblii Gdańskiej, jest liczbą mnogą od wyrazu Astoret i jest bóstwem pogańskim, oczywiście rodzaju żeńskiego. Znanego Babilończykom jako Istar, Grecy znali to bóstwo jako Astarte, Rzymianie jako Wenus. Było to bóstwo płodności, było to bóstwo miłości, bóstwo stosunków płciowych, mające na celu, żeby ludzie się coraz bardziej, coraz więcej rozmnażali. Te praktyki, oddawanie czci Astarotowi, Asztarcie, było połączone z licznymi, wyuzdanymi obrządkami seksualnymi, które prawdopodobnie miały właśnie to na celu, aby wzmagać tą płodność, no i oczywiście jednocześnie grzech wśród ludzi to praktykujących. Dalej czytaliśmy, że Samuel modlił się za lud, a Izrael wyznawał swoje grzechy. Wyznawali swoje grzechy. To dobrze o nich świadczyło, ponieważ jeżeli w sercu następuje pokuta, żal za grzech, to jest pierwszy krok do tego, aby móc otrzymać odpuszczenie grzechu. Tak samo było właśnie z właściwą rzeczą wśród Izraela, aby wyznawali ten grzech, aby się modlili do Pana Boga, aby prosili Go o wybaczenie. Tego, którego przecież obrażali przez tyle lat, tego, o którym zapomnieli, tego, którego nie trzymali w swoich sercach, a który albo stał się jednym z licznych wielu bogów, które czcili, albo może całkowicie go wyparli ze swojego serca w tamtym czasie. To przyprowadziło ich do tego, iż poddali się ponownie opiece Bożej. Ponownie zaufali Bogu. Ich wyznaniu towarzyszyło upokorzenie się przed Bogiem, które było okazane w tym czerpaniu wody i wylewaniu jej przed Panem oraz poprzez post, który czynili. Czytaliśmy, że Samuel sądził syny izraelskie w Masfa jako sędzia, jako doradca. On udzielał im rady. Decydował w sprawach odnoszących się do nich, załatwiał spory, nakłaniał do właściwego postępowania, do słusznego postępowania, do odrzucania błędu, pokazywał im, co jest prawdą, a co błędem w danej kwestii. Tym sposobem naród izraelski uczynił nowy krok naprzód. Jako lud izraelski, jako lud Boży, byli oni wówczas więcej zbliżeni do siebie niż w jakiejkolwiek innym czasie w historii Izraela, począwszy od czasów Jozuego. Taką myśl podaje brat Joli, że to wydarzenie wtedy tak mocno wpłynęło na Izrael, że te relacje między nimi stały się tak mocne i tak silne, jakie nie były od czasów Jozuego. Dalej czytaliśmy, że w tym czasie, gdy Filistyni dowiedzieli się o zgromadzeniu Izraela w Misfie, postanowili ruszyć na Izrael, na niego. Pan zapewnie przewidział tą sytuację. Przychodzi Izrael, prosi o wybaczenie, prosi, pokutuje za swój żal, za swój grzech, za to, że Panu Bogu nie ufali, że zapomnieli o Panu Bogu przez tyle lat. No to teraz Pan Bóg mówi, doświadczymy ich żal, zobaczymy, czy rzeczywiście taki jest stan ich serca. W związku z tym pobudza Filistynów, żeby ci najechali na Izraela, aby ci poszli do walki z nimi. A Izraelici zgromadzili się w Misfa po co? Po to, żeby się modlić, po to, żeby przyjść, wyznawać swój żal, pokutę przed Bogiem, a nie po to, żeby walczyć. A więc nie było to armia, wojsko uzbrojone, które oczekiwało na swojego wroga. No ale dalej czytaliśmy też, że kiedy dowiedział się Izrael, że Filistyni jadą na nich, przelękli się, zlękli się. Nastąpiła próba. Próba ich wiary w tym wypadku, ufności w Boga, posłuszeństwa. Czy będziecie teraz mi posłuszni i będziecie mi ufali, tak jak przed chwilą to deklarowaliście w swoich słowach? No i przeczytaliśmy w tym wersecie 8, że co zrobił Izrael? Zwrócił się do Samuela. Samuelu, módl się do Boga za nami. Nie tak jak to było 20 lat wcześniej, że posłali po arkę, ta arka szła przed nimi i mieli nadzieję, że zwyciężą. Tam nie prosili Boga o pomoc. Tam nie prosili, żeby Pan Bóg ich prowadził i wyzwolił z tej walki. Sami podjęli taką decyzję. Sami uznali, że zrobią tak, a nie inaczej. A tutaj proszą Pana Boga: Panie Boże, prowadź nas. Samuelu, módl się za nami, aby to Bóg wyzwolił nas w tej walce, dał nam zwycięstwo. Z obawą, czy Pan Bóg nam pomoże? Przez 20 lat zapomnieliśmy o Nim, a teraz ma o nas sobie przypomnieć, teraz ma nam pomóc, teraz ma nagle walczyć za nami. Ofiarowali wówczas baranka Panu na całopalenie, oddali cześć Panu Bogu i złożyli prośbę: Boże, walcz z nami. Ty jesteś dowódcą, a my Twoimi żołnierzami. Pan wysłuchał ich modlitwy, jak czytaliśmy w tej historii. Jakaż to musiała być wielka próba dla Izraela. Jakaż to musiała być wielka próba dla Izraela. Izraelici odnieśli zwycięstwo, a w tym miejscu, jak czytaliśmy, Samuel postawił kamień, który nazwał Ebenezer, czyli kamień pomocy. Tyle rysu historycznego w naszej lekcji i przypomnienia. Przejdźmy do lekcji, jaka płynie z tej historii, z tych dwóch wydarzeń tak naprawdę dla ludu Bożego. Skupiamy się głównie na tym wersecie trzecim, o którym zaraz sobie jeszcze powiemy. Kochani braterstwo, w dzisiejszym czasie pod wieloma względami chrześcijaństwo stało się lekkie, przyjemne, bez większych, a może nawet czasami i żadnych wyrzeczeń. Takim stało się chrześcijaństwo, bez względu na to, jaką kto indywidualnie może mieć ocenę tej sprawy, bo każdy z nas takową ma i bardzo dobrze i powinien mieć. Natomiast takie stało się ogólnie chrześcijaństwo dzisiaj: lekkie, przyjemne. Jestem chrześcijaninem, żyje mi się lekko, nie mam żadnych doświadczeń, nie przechodzę żadnych trudności, nie muszę się niczego wyrzekać w moim życiu. A więc przychodzi na myśl tylko jedno słowo – nominalne. Słyszy się czasami: ja dzisiaj nic nie muszę, ja dzisiaj wszystko mogę. A więc szeroko i bez granic pojęta wolność. Ja dzisiaj wszystko mogę. To jest wyraz, tak jak Izraelici w tamtym czasie, tak jak czytaliśmy przed chwilą, co Izraelici zrobili. My możemy zrobić wszystko. My nie musimy prosić Boga o pomoc. My możemy iść z arką. My możemy zrobić po swojemu, według własnych zasad, według własnych wyobrażeń, tak jak my widzimy naszą walkę z wrogami. Zaczęła się era tolerancji poglądów, nauk, w których nie docieka się, czy są one prawdą, czy jest w nich duch prawdy. Każdy może mieć swoje poglądy w dzisiejszym chrześcijaństwie, głosić je, zapominając o tym, że jest tylko jedna prawda. Jest jedna prawda, nie ma dwóch prawd. Nie obowiązuje tutaj zasada Tewiego mleczarza. Ty masz rację i ty też masz rację. Każdy ma rację. Jedna prawda. Ile jest tych prawd? Dwie, trzy, pięć? A która jest właściwa? Za tą jedną prawdę, za ten jeden właściwy pogląd umierali na przykład reformatorzy i inni wierni z wieku Ewangelii. Michał Serwet nie powiedział do Kalwina: niech ma swój pogląd, przecież ma do niego prawo. Ma do niego prawo. Dlaczego tak walczyli o to stanowisko? Dlaczego tak Serwet walczył o to, co rozumiał, że jest prawdą od Pana? Dlaczego o to tak walczył? Przecież Kalwin miał prawo do swoich poglądów. Tam, gdzie Pan wyjaśnił nam jakiś zakres prawdy przez swoich sług, powinniśmy tego bronić bez względu na koszty. To, co było dzisiaj też powiedziane. W pierwszej kolejności Pan, prawda, wynikający z tego duch prawdy i bracia i siostry. Po co w moim życiu te wszystkie przykazania? Po co te zasady, przepisy? Ja przecież tego nie potrzebuję. To przecież zostało wszystko wyjaśnione przez człowieka. Czy ja muszę tego słuchać? Tak jak Izraelici też dostali na tablicy spisanych 10 przykazań. Czy my musimy słuchać tych 10 przykazań? Spisane przez sługę Bożego, przez człowieka, przez Mojżesza. Musimy słuchać tych 10 przykazań? No nie, no skoro porobili sobie bożków i poszli za swoimi bogami, za innymi bogami, cudzymi bogami, no uznali, że widocznie tak nie musi być. Utrata autorytetów. Wydaje się w różnych wypowiedziach, iż brak nam dzisiaj autorytetów. Nie ma dzisiaj wśród ludu Bożego autorytetów. A co ze sługami, których Pan dał, którzy pozostawili spuściznę prawdy dla dzisiejszego ludu Bożego? Czy ona straciła swój autorytet? Czy ona dzisiaj nie jest autorytetem? Nie ma dzisiaj soli ziemi. Tak jak nasz Pan powiedział, jeśli sól zwietrzeje, czymże solić będą? Kościoła już nie ma na ziemi, nie ma tych najwierniejszych jednostek, nie ma tych, przez których Pan podawał i tłumaczył prawdę dla ludu Bożego. Nie ma dzisiaj takich na ziemi, ale prawdę, którą Pan podał, ona pozostała. Ona jest dalej żywa. Pan Bóg chce, żeby tą prawdą szermować, żeby według niej żyć, żeby się jej trzymać. Co zrobić? To, co było powiedziane w pierwszym wykładzie. Przyłożyć ją do swojego serca. Czy taka postawa, kochani, nie przypomina nam właśnie w tych kilku przykładach, które tylko podaliśmy, Izraela z naszej podstawowej historii, który przestał spoglądać na Pana Boga, na Jego przykazania, a efektem tego był stan niełaski, w który popadł, Izrael cielesny. Czy możemy sobie pozwolić na taki stan, zwłaszcza w dzisiejszym czasie, w czasach ostatecznych, kiedy wierzymy, że Królestwo już jest tuż przed nami, kiedy Pan doświadcza naszych charakterów, naszych serc, naszych umysłów, naszej woli, naszych intencji, jakimi one są w dzisiejszym czasie? Czy możemy pozwolić sobie na różnego rodzaju spekulacje, teorie, na coś nowego, bo tego jeszcze nie było? Szatan dąży do tego, aby nas wprowadzić właśnie w taki zły stan. Dlaczego? Bo on pamięta tą historię z czasów Izraela. Kiedy Izraela wprowadził w ten stan, to Izrael został odciągnięty od Boga na 20 lat. A dzisiaj wyprowadzić chrześcijanina w stan pustyni, w stan niełaski u Boga, to jest największym szczęściem dla przeciwnika i szatana. Każdy poświęcony chrześcijanin, duchowy Izraelita, zawarł przymierze z Bogiem. Tak jak to uczynili Izraelici w tamtym czasie. Zawarli przymierze z Bogiem. I każdy chrześcijanin, poświęcając się, ślubując Panu Bogu, też zawiera przymierze z Bogiem. W typie, tak jak było też już dzisiaj powiedziane, odnoszę się do tych myśli, bo one są ze sobą powiązane, który był zapisany po to, abyśmy dzisiaj także korzystali z tego, z tych myśli, żeby był dla nas także nauką, wskazówką, jak postąpić, jak się zachować w danym doświadczeniu, w danej sytuacji. Izraelita zobowiązany był uczynić 3 rzeczy, aby móc nawrócić się do Pana, o których już powiedzieliśmy i które czytaliśmy. Wyrzucić bogi cudze ze swojego serca i umysłu, przygotować serce dla Pana, a ostatecznie służyć tylko Panu samemu. Rozważmy krótko te 3 elementy. Tylko 3. Nic więcej Samuel nie dał jako warunek. Te 3 rzeczy. Pierwszy z nich to wyrzucenie bogów cudzych ze swojego serca i umysłu. W typie Izrael służył i czcił obcych bożków, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, Baala, Asztarte i wielu innych na przestrzeni całej historii Izraela. Nie były to tylko duchowe bóstwa, ale to były także bożki fizyczne, literalne, które posiadali. I nawet cofając się wstecz jeszcze do czasów Jakuba, kiedy żona Jakuba już wracając od Labana, szli też zabrała od Labana pewne bożki, pewne posążki, no bo wierzyła, że takim bogom należy oddawać cześć. Ten nakaz kazał im wyrzucić wszystkie te posążki spośród narodu, ale także zakazywał im czczenia tych bóstw, nakazywał wielbienie tylko jedynego Boga. Żadnych innych bóstw od tej pory. Wszystkie te bogi niszczycie i więcej ich nie widzę. I tylko czcicie jedynego prawdziwego Boga. Jak dzisiaj duchowy Izraelita ma wypełniać ten nakaz? Czy dzisiaj w naszych sercach czy umysłach pojawiają się cudzy bogowie, którzy zabierają miejsce prawdziwemu, jedynemu Panu Bogu? Czy są tacy takie cudze posążki, bożki w naszym życiu, czy nam zagrażają? Dla ludu Bożego w obecnych czasach cudze bogi nie stanowią tych literalnych bożków i posążków, które należałoby czcić, przy których się składa kwiaty, świeci świeczki, pokłony się oddaje, modlitwy zanosi. Nie słyszałem, żeby ktoś z braci i sióstr oświeconych prawdą paruzji czy epifanii takie rzeczy czynił. Tymi obcymi bogami są grzech, samolubstwo i światowość. Trzy słowa. Grzech, samolubstwo i światowość, ale jakże oddają sedno problemu. Grzech, samolubstwo i światowość, którym mniej lub więcej kłaniamy się, także my jako chrześcijanie, za których się uznajemy każdego dnia. Każdego dnia każdy z nas popełnia grzechy, ma pewną dozę samolubstwa w sobie, ale także i światowości. Bóstwa te mogą stać się przeszkodą w naszym całkowitym poświęceniu się Panu Bogu i Jego sprawie. Jeżeli złożyliśmy śluby poświęcenia, tak jak powiedzieliśmy, i chcemy je realizować, a teraz wpuszczamy do naszego życia takie obce bożki, no to one mogą zatruć nasze życie. One mogą spowodować, że nie będzie czasu na oddawanie Panu Bogu najwyższej czci i chwały, realizowanie ślubów poświęcenia, albo staną się jednym po prostu z wielu. Dzisiaj jest czas pójścia na zebranie, to idę. W środę, w czwartek, we wtorek, kiedykolwiek mamy zebranie, jest czas, to idę, ale nic więcej, nic poza tym. Składamy śluby poświęcenia, według których chcemy żyć na początku naszej poświęconej drogi, ale potem, kiedy ta pierwsza miłość do Pana opada, okazuje się, że coraz większa doza grzechu, samolubstwa, światowości może wejść do naszego serca i umysłu. Mówię może, dlatego że nie powinna. Ta miłość do Pana powinna wzrastać z każdym dniem, powinna być coraz większa. Ten dostęp do grzechu, samolubstwa i światowości powinien być coraz mniejszy w nas, w naszych sercach, umysłach, z czasem, jak postępujemy na drodze poświęcenia. Niektórzy znajdujący się w Babilonie, czy to wielkim, czy małym, mają właśnie cudze bogi, cudzych bożków w swoich fałszywych wyznaniach, w swoich doktrynach, wierzeniach, praktykach, które powstrzymują właśnie ich od wysiłków służenia prawdziwemu Panu Bogu. Tak jest. Ale nie będziemy teraz tego wątku rozwijać. Kościół nominalny chrześcijański jest, myślę, osobnym tematem i wiele, wiele takich przykładów moglibyśmy podawać. Czym jest grzech? Apostoł Święty Jan w pierwszym swoim liście, trzecim rozdziale, wersecie czwartym podaje, czym jest grzech. Trzeci rozdział, werset czwarty. Każdy, kto popełnia grzech, przekracza też prawo, ponieważ grzech jest przekroczeniem prawa. Grzech jest przekroczeniem prawa. Nawet najmniejsze przekroczenie prawa Bożego, zakonu, powoduje, że jesteśmy grzesznikami. Bez względu na to, jaki duży grzech popełnimy, jesteśmy grzesznikami. Według zakonu Izraelita, przestępujący choćby najmniejszy przepis prawa, stawał się winien całego zakonu. Tak jak mówi apostoł Jakub w drugim rozdziale, wersecie dziesiątym. Wszyscy każdego dnia grzeszymy. W jaki sposób spoglądamy zatem na grzech, samolubstwo i światowość jako obce bogi w naszym duchowym życiu? W jaki sposób spoglądamy na te trzy rzeczy? Grzech, samolubstwo i światowość. Czy rzeczywiście stoimy na straży swojego życia, aby ich nie dopuścić do naszych serc i umysłów każdego dnia? Czy czynimy to? Analizujemy, rozważamy w swoich sercach, w umysłach, co zrobiłem źle, dlaczego znowu upadłem, dlaczego popełniłem ten grzech, tamten występek, a czemu znowu zachowałem się tak czy nie, a nie inaczej w stosunku do żony, dziecka, męża, w stosunku do brata czy siostry? Czy pamiętamy, czym jest grzech, samolubstwo i światowość? No, żeby się przed nim strzec, trzeba pamiętać, czym one są. Czym jest grzech, samolubstwo i światowość? Czy zauważyliśmy, że dzisiaj nie mówi się bezpośrednio o popełnianych grzechach, nazywając je po imieniu? Pewien pastor amerykański już kilka lat temu w Ameryce zwrócił uwagę na ten problem właśnie, że tamtejsze chrześcijaństwo nie mówiło o grzechach. Nie mówiło, że ktoś popełnia, czy to, co ktoś uczynił, jest grzechem. Ale nazywało się i klasyfikowało się to jako problem. I to dotarło także do Europy, do innych cywilizowanych krajów świata. Dzisiaj nie mówi się o grzechu, dzisiaj nie nazywa się go po imieniu, dzisiaj mówi się o problemie. Nie mówi się, że coś jest grzechem, ale mówi się, że na przykład on czy ona mają z czymś problem. Dzisiaj niemoralności nie nazywa się grzechem, ale mówi się o problemie. Oni mają pewien problem, który muszą rozwiązać. Jaka jest różnica w określeniach grzech a problem? No jest bardzo duża, jest znacząca. Problem można mieć w swoim życiu dzisiaj, jutro, za rok i całe życie. I ktoś powie, on się boryka z tym problemem całe życie. Ma problem, boryka się z nim. A jeżeli chodzi o grzech, grzech według pojęcia biblijnego, klasyfikacji biblijnej, grzech trzeba zrozumieć, że jest grzechem, grzech trzeba odpokutować. Jeżeli to jest grzech taki, który trzeba, to trzeba i naprawić. Trzeba przeprosić może kogoś, załatwić daną sprawę, daną sytuację. To jest grzech. A ostatecznie grzech w przypadku wieku Ewangelii, a i także w wieku tysiąclecia, nienaprawiony będzie prowadził do wtórej śmierci. Dzisiaj nie mówi się, że odrzucanie prawdy, którą Pan dał przez swoich sług, jest grzechem. Dzisiaj tego tak się nie nazywa. Mówi się natomiast, że to były nauki, które podali ludzie. A brat Johnson napisał w jednym miejscu taką ładną myśl odnośnie prawdy, którą Pan dał przez pastora Russella, przez Eleazara antytypicznego, o którym dzisiaj była mowa, że odrzucanie prawdy parouzji, którą Pan dał przez onego wiernego sługę, jest grzechem. Takie postępowanie weszło do chrześcijaństwa już wiele lat temu. Nie nazywa się często spraw po imieniu, czasami się milczy w pewnych kwestiach. Dlaczego? Po to, aby się ktoś nie obraził, nie pomyślał sobie czegoś złego. Staliśmy się bardzo delikatni czasami w naszym postępowaniu, w naszych myślach. Łatwiej się obrażamy, łatwiej sobie coś jesteśmy w stanie pomyśleć o drugiej osobie. Po to, żeby ktoś nie przestał przychodzić do społeczności braterskiej, zborowej, a może nie przestał przyjeżdżać na takie społeczności jak tutaj, właśnie ta. Wskazywanie braciom, jakich nauk nie powinni poruszać w wykładach, jakich nazwisk nie używać w wykładach. Stawianie atmosfery w społeczności braterskiej ponad prawdę, to co dzisiaj także było powiedziane. Ważne jest, żebyśmy się wszyscy miłowali. Ważne jest, żeby była bardzo miła atmosfera, a prawda, a Pan w tym wszystkim schodzi na dalszy plan. Udzielanie przywileju siostrom, aby modliły się w społecznościach braterskich zborowych i takich jak te poza lekcjami świadectw, pozwalanie na nauczanie siostrom w społecznościach braterskich, coś, przed czym pastor Russell, wyjaśniając Słowo Boże odnośnie nauczania sióstr, przestrzegał i mówił, żeby takich rzeczy nie robić, bo takowe są grzechami. Dążenie do ekumenii poglądów, grup chrześcijańskich czy też wyznań. Na myśl przychodzą przesiewania, które miały miejsce w wieku Ewangelii. Pamiętamy skutek tych przesiewań? Jak wielu odpadało od prawdy, jak wielu porzucało prawdę świadomie, jak wielu poszło na wtórą śmierć z tego powodu, popełniając właśnie te grzechy odrzucania Pana i prawdy. Jeżeli taka miałaby być nasza postawa, to znaczyłoby wówczas, że posiadamy w naszych sercach inne bogi. Posiadamy miejsce dla innych bóstw. Posiadamy miejsce dla czegoś innego, aniżeli sam Stwórca, jedyny Pan Bóg. Najpierw się to może objawiać w małych rzeczach, w małych tak zwanych problemach, grzeszkach, a potem w coraz większych. To wszystko rośnie, puchnie, tak jak było też powiedziane, postępuje. Grzech ciągnie za sobą kolejny grzech. I to się objawia nie tylko w naszym życiu prywatnym, ale w domach, w zborach, w społecznościach braterskich mniejszych, większych, w pracy, w różnych sytuacjach, w różnych miejscach. Nie piętnując oczywiście złych i grzesznych zachowań, dajemy im ciche przyzwolenie. dajemy im ciche przyzwolenie, tak jakbyśmy zgadzali się na takie czy inne zachowania. Jakie bożki bałwany możemy znaleźć w naszym indywidualnym życiu? Pastor Johnson w Mannie z 27 grudnia bardzo ładnie opisuje tę kwestię. Bożkami są wszystkie fizyczne, umysłowe, moralne i religijne obiekty inne niż Jehowa, którym ludzie się kłaniają i oddają najwyższą cześć. To, czemu ktoś oddaje najwyższą cześć, jest jego Bogiem. Jeśli obiektem czci jest coś lub ktoś inny niż Jehowa, to jest to bałwan. Tak patrząc widzimy, że niektórzy robią bałwany ze swoich wyznań, denominacji, sekt, ja dopowiem teraz, wodzów, sług, bo ze sług pańskich też niektórzy sobie mogą zrobić takich bałwanów, bogów, z siebie samych, swoich ambicji, wyglądu, ubioru, wygody, wykształcenia, stanowiska, popularności, bezpieczeństwa, opinii, praw, apetytów, domu, własności, rodzin, tytułów, przyjaciół, kraju, wodzów przeciwnej płci i temu podobnych. To są te bałwany, które wabią nas, powstrzymujących się od służenia pospolitym pogańskim bałwanom. Apostoł szczególnie napomina nas, abyśmy strzegli się tych bałwanów. Pobłażanie im oznacza cofanie się w poświęceniu. Pobłażanie im, czyli wpuszczanie do naszych serc innych bogów niż Pan Bóg, powoduje, że zaczynamy cofać się w swoim poświęceniu, w którym ślubowaliśmy być umarłymi dla siebie i świata, a żywymi dla Boga. Oznacza stawianie się sługami grzechu, błędu, samolubstwa i światowości na żądanie szatana. Tak napisał nasz drogi brat Johnson. A jeżeli zerkniemy na dzisiejsze nasze życie z dzisiejszej perspektywy, możemy dodać jeszcze kilka innych rzeczy w tym wszystkim. Co może stać się tymi bożkami dla nas? Telewizja, internet, tak popularne dzisiaj smartfony. No przecież jestem zalogowany na tego Facebooka. Muszę cały czas być na żywo, bo przyjdzie wiadomość. A kto wpisał? A co zrobił? I tak godzina za godziną ucieka. A jeszcze inny portal, a jeszcze inne programy społecznościowe. Ulubione filmy, seriale, nasze hobby, którym się zajmujemy, też możemy mieć, też może stać się naszym bożkiem. Wiele z tych wymienionych rzeczy jest dobrych, ale w niewłaściwy sposób stosowanych i w momencie, kiedy zajmują one miejsce i czas, który moglibyśmy poświęcić dla Pana Boga, stają się one wtedy naszymi bożkami. Sami przeanalizujmy tę kwestię w swoim życiu i odpowiedzmy sobie, czy posiadamy te obce bogi w swoim sercu i umyśle? Czy może najwyższe miejsce w naszym sercu zajmuje Pan Bóg? No tak byłoby najlepiej, gdybyśmy nie popełniali żadnego grzechu, nie mieli żadnej dozy samolubstwa czy światowości i Pan Bóg był zawsze w naszym sercu. To byłyby idealne, doskonałe warunki. W nominalnym chrześcijaństwie coś, co kiedyś nazywało się grzechem, dzisiaj staje się normalnością. Dzisiaj tak zwane środowiska LGBT, homoseksualne, mówiące o swoich prawach, kościół nominalny dzisiaj, no, mówi, to jest miłość, oni się też kochają. Te środowiska idą z transparentami mówiącymi, gdyby Jezus żył, to by szedł dzisiaj z nami, bo kocha wszystkich. Ale także mówi się o pedofilii jako o orientacji seksualnej, nie jako o czymś, co było piętnowane przez Pana Boga i za co groziła śmierć. Wiele, wiele innych moglibyśmy jeszcze wymieniać, ale pozostawmy, ponieważ ten czas bardzo szybko ucieka. Wszyscy jesteśmy chorzy na chorobę grzechu. Jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, 3 rozdział, werset 10, nie ma doskonałego ani jednego. Ale dalej, a ten sam apostoł Paweł w liście do Rzymian, 7 rozdział, werset 14 i 17, tam mówi, że nie to, co on chce, to czyni. Nie to, co on pragnie czynić, te doskonałe rzeczy na chwałę dla Pana, ale grzech, który w nim jest, on powoduje wiele tych złych uczynków i grzechów, które on sam popełnia i czyni. Ten element, czyli wyrzucenie bogów cudzych z naszego serca i umysłu, jest bardzo ważnym krokiem do przygotowania serca dla Pana, czyli kolejnego elementu, który miał uczynić Izrael, aby móc nawrócić się do Pana. Przygotowanie serca dla Pana. Wyrzucenie tych obcych bogów było przygotowaniem do uznania w narodzie, ale także i w pojedynczych jednostkach, w sercach tych jednostek, że Stwórca Pan jest Bogiem. Nikt inny, tylko Stwórca Pan. Każdy człowiek grzeszy i jedyną drogą do odpuszczenia grzechów jest tylko i wyłącznie Pan Jezus. Poprzez wiarę w Jego krew, w wiarę Zbawiciela, grzesznik może dostąpić usprawiedliwienia, odpuszczenia swoich grzechów. Jeżeli dostrzeżemy w naszym postępowaniu jakąkolwiek formę grzechu, samolubstwa czy światowości, czym prędzej powinniśmy się jej pozbyć. Czym prędzej. Zobaczyliśmy tego bożka, który gdzieś tam u nas zagościł w naszym sercu czy umyśle, od razu powinniśmy się go pozbyć. Poprzez pokutę, poprzez modlitwę do Boga, prosząc o wybaczenie naszych grzechów. Nie wystarczy samo rozpoznanie grzechu, jak drogi pastor Johnson wyjaśnił, ale także 9 innych elementów do tego trzeba przydać. Czyli obejmuje to także żal za grzech, obejmuje to także nienawiść do grzechu, zaniechanie i wyznanie grzechu, zadośćuczynienie, opozycja do grzechu, ale także miłość do sprawiedliwości, uprawianie oraz walczenie o nią, czyli o sprawiedliwość. Pan ocenia nasze serca, umysł i wolę, czyli intencje nasze. I tu jest cała radość w nas, że nie nasze uczynki, nasze postępowania. Słowo Boże przy powieści Salomona, 4 rozdział, werset 23, mówią: strzeż serca Twego, bo z niego żywot pochodzi. Serca, czyli właśnie umysłu i woli, intencji. 1 Samuelowa, 16 rozdział, werset 7. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Na serce. Nasz Pan wystawił nam doskonały wzór, nie żaden inny pomniejszy. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, werset 48 mówi: bądźcie wy tedy doskonałymi, jako i Ojciec wasz, który jest w niebiesie, doskonały jest. Nie bądźcie półdoskonali, na 3/4 doskonali, ale bądźcie doskonali. Wzór, który został wystawiony w Panu Jezusie. Jeżeli zatem wyrzuciliśmy wszystkie obce bogi z naszego życia, pokutowaliśmy za nasze grzechy, otrzymując przebaczenie od naszego Pana, powinniśmy odnawiać nasze przymierze z Bogiem. Wszystko to powinniśmy czynić każdego dnia, w każdej chwili, kiedy rozpoznamy takiego cudzego Boga w nas, w naszym postępowaniu, w naszym zachowaniu, w naszym życiu. Jeżeli stwierdzimy, że oddalamy się od Pana Boga, że idziemy nie tą drogą, którą powinniśmy iść, że zagalopowaliśmy się za daleko, że może ulegliśmy pewnym trendom, ulegliśmy pewnym zwyczajom, które dzisiaj są wprowadzane i które są praktykowane. Tak czyniąc, wypełnimy drugą rzecz nakazaną przez Samuela Izraelowi, odnoszącą się także do duchowego Izraela, czyli przygotować serce dla Pana, zaprosić Pana do nas, do naszego serca. No i trzeci element, jeszcze w dwóch słowach, służenie tylko Panu samemu. To był trzeci warunek, który Izrael musiał spełnić, aby móc nawrócić się w pełni do Boga. Powinniśmy składać Panu Bogu najwyższy hołd, okazywać Mu najwyższą cześć, posłuszeństwo. Powinien On być w naszym życiu zawsze na pierwszym miejscu. Zupełnie poświęcić się Jemu. Poświęcać każdego dnia. Czcić Boga nie tylko jako istotę, poprzez modlitwy, poprzez śpiew, poprzez wiersze, ładne wypowiedzi, ale także poprzez szczere służenie Jemu, Jego sprawie. W czym to się może objawiać? Poprzez, tak jak dzisiaj było powiedziane także w poprzednim wykładzie, poprzez walkę o prawdę, poprzez stawaniu zawsze po stronie Pana i prawdy. Bez względu na okoliczności, bez względu na to, jakie doświadczenia to przyniesie dla takiej jednostki. Ogólnie Pan Jezus, Pan Bóg powiedzieli, że jest to kilka elementów, które są potrzebne do tego, aby być aktywnym w służbie dla Pana. Jakie? Badanie Słowa Bożego, bez którego nie jest możliwa nasza aktywność duchowa. Badanie Słowa Bożego, wprowadzanie w czyn tego Słowa w naszym życiu, czyli modlitwa i czuwanie, razem z tym musi iść w parze, ale także głoszenie Słowa Bożego. Głoszenie Słowa Bożego także jest ważnym elementem. W każdej sytuacji, w każdej okoliczności, w jakiej Pan spowoduje, że możemy głosić Słowo Boże, przedstawiać Go komuś, abyśmy się nie wahali, abyśmy to czynili, abyśmy umieli i mogli przedstawiać to Słowo innym. To jest wielki przywilej dla chrześcijanina w dzisiejszym czasie móc nieść Słowo Boże dla tych, którzy chcą tego Słowa słuchać, dla tych, którzy pragną tego Słowa słuchać. Tego głoszenia prawdy i opowiadania o Panu można także pragnąć z niewłaściwych pobudek. No ja chcę głosić, ja chcę przedstawiać, no żeby to dzięki mnie ktoś przyszedł do prawdy. Żeby dzięki mnie ktoś, jak wysłucha mój wykład, no to teraz wszyscy będą zadowoleni i będą chwalić mnie. Nie, to są niewłaściwe pobudki, których Pan na pewno nie pochwala. to powoduje taka postawa u takiej jednostki powoduje pychę, a dalej duchowy upadek takiej jednostki. Wierne służenie Panu dzisiaj da możliwość i przywilej większej pracy w przyszłości. Taką mamy nadzieję. Korzystajmy z tego przywileju, drodzy braterstwo, nie tylko z tego nakazu, który był dany Samuelowi, aby wyrzucić ze swojego serca, umysłu wszystkie obce bogi. Przyjmujmy Pana Boga, Pana Jezusa do swoich serc. Niech On zawsze w tym naszym sercu będzie, tak jak Go przyjęliśmy z chwilą poświęcenia. Nie pozwólmy, żeby tam ktokolwiek zajmował Jego miejsce. No i ostatecznie korzystajmy z tego przywileju opowiadania, głoszenia o Panu, stawania zawsze w obronie Pana i prawdy, tak jak to rozumiemy i tak jak to widzimy najlepiej. Dlatego niech ten przykład Izraelitów w Mispie niech będzie w naszej pamięci, dzisiaj i zawsze. Pan Bóg nigdy nie odstąpi od tych warunków. Żeby żyć wiecznie, nigdy nie będzie można wpuścić do swojego serca obcego Boga. To po pierwsze, zawsze to miejsce w naszych sercach będzie tylko i wyłącznie dla Pana Boga i przez wieki będziemy służyć Panu Bogu i sobie nawzajem. Dlatego pamiętajmy o postawie Izraela. Każdego dnia starajmy się analizować swoje życie. Bądźmy czujni. Jeżeli dostrzegamy, że jakakolwiek forma zła, grzechu nas dopadła, postąpiliśmy źle, od razu na kolana i starajmy się załatwić tą sprawę z naszym Panem. Oni zawsze, czyli Pan Bóg, Pan Jezus, pomogą nam przejść przez wszystkie doświadczenia, jeżeli będziemy spełniać te trzy warunki, jeżeli będziemy stać przy Panu. Dlatego życzę Wam, drodzy braterstwo, błogosławieństwa z tych wspólnych rozważań, aby Pan każdego dnia poprzez naszą postawę pomagał nam i wyrywał nas z rąk naszych wrogów, nieprzyjacieli, Filistynów. Niech Pan nam błogosławi.